Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry. Gościem popołudniowej rozmowy RMF jest dzisiaj Szymon Hołownia. Jeden z dwóch liderów trzeciej drogi, szef partii Polska 2050, kandydat z Białegostoku. Dzień dobry. Artur Dziambor, nowy kandydat trzeciej drogi. Czy zaprosił już pana na Marsz Niepodległości?
Nie zaprosił.
Spodziewa się pan takiego zaproszenia?
Nie wiem, czy pan Dziambor się na niego wybiera, a wie pani, że się wybiera?
Zwykle się wybierał i zapraszał m.in. Rafała Trzaskowskiego. Ani Kołodziejczaka, ani posła Dziambora, ani innych tego typu pomysłach na listach trzeciej drogi nie będzie. To wam mogę zagwarantować, mówił pan niedawno, na początku sierpnia. Jak to jest z gwarancjami Szymona Hołowni?
Ano tak, że jeżeli pojawiały się takie pomysły w przestrzeni publicznej, no to wyrażałem swoje opinie i swoje zdanie w sposób kategoryczny i jasny. Później mieliśmy serię rozmów z koalicjantami naszymi z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zastanawialiśmy się nad tym, co dla nas ważne i co dla nich ważne. Oni stwierdzili, że to z ich strony byłoby wzmocnienie ich list w tej koalicji. My stwierdziliśmy, że chcemy na naszych listach Ryszarda Petru. I tak to czasem jest w koalicjach, że trzeba dochodzić do pewnych kompromisów, zgadzać się na pewne rzeczy, które być może zawsze łatwe nie są, po to, żeby osiągnąć wspólny cel, a nim jest zatrzymanie PiSu i Konfederacji. Natomiast
czyli deal też... Dziambor za Petru, Petru za Dziambora.
Jeszcze jedna rzecz w tym wszystkim, bo to jednak też są pewne granice. Ja pomiędzy tymi dwoma punktami, kiedy jasno powiedzieliśmy my jako Polska 2050, że takich ruchów nie będzie, a tym, że zgodziliśmy się na to, żeby nasz koalicjant taki ruch zrobił, odbyłem też rozmowę z posłem Dziamborem, żeby doprecyzować sobie sąd na temat tego, co on myśli o bezpieczeństwie kobiet, o wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Uzyskał pan jasne deklaracje?
Tak, jasne deklaracje. On wspiera, jakby przychodząc do Koalicji Polskiej, bo on wstąpił do Koalicji Polskiej, a więc to PSL teraz bierze za niego odpowiedzialność i za jego decyzję, zgodził się ze wszystkimi wartościami trzeciej drogi, jest zwolennikiem rozwiązania kwestii dopuszczalności przerywania ciąży na drodze referendum, uważa ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego za niewłaściwy, mówiąc delikatnie, a mówiąc potocznie za katastrofę.
I nie chce już wyjść z Unii Europejskiej?
Z całą pewnością nie chce. Jeżeli chciałby
miał taką władzę, to by to zrobił, mówił jeszcze kilka miesięcy temu.
Panie, różni ludzie na różnych etapach i przy różnych zakrętach swojego życia mówią różne rzeczy, a później życie weryfikuje te
polityka.
Ich opinie. Polityka, ale też proszę zobaczyć, jak często dzieje się w normalnym życiu. My oczekujemy od polityków, że przez 20 lat mówili to samo, a sami często w życiu dojrzewamy do pewnych postaw, zmieniamy zdanie pod wpływem argumentów. To naturalny proces. Bogu dzięki, że odbywa się w tym przypadku w dobrą stronę.
Co nie jest zabronione, jest dozwolone. Zgadza się pan z takim podejściem do polityki?
Wie pani, podobne zdanie znajduje się w polskiej konstytucji. I musielibyśmy zastanowić się nad tym, czy ono powinno rzeczywiście tam się znajdować. Tam jest wprost powiedziane, co nie jest zabronione, jest dozwolone. Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone dla polskiego obywatela.
Czyli innego kandydata trzeciej drogi, jedynki w Koszalinie, Radosława Lubczyka, też pan będzie bronił. Poseł, przypomnijmy, pobrał z Sejmu ponad 700 tysięcy złotych z uwagi na trudną sytuację majątkową, chociaż ma Ferrari, Porsche, kilka nieruchomości, spółkę dentystyczną, jak opisała Wirtualna Polska. To jest ta transfuzja świeżej krwi.
Ten park maszynowy posła Lubczyka rzeczywiście robi wrażenie, nie tylko na amatorach motoryzacji, a mówiąc zupełnie poważnie, on nie jest ani członkiem Polski 2050, ani żadnego z naszych...
Ale jedynką trzeciej drogi.
Tak, jest jedynką trzeciej drogi, bo takie było życzenie naszego koalicjanta. My mamy swoje jedynki, oni mają swoje jedynki. Ja mam wątpliwości poważne co do zachowania się posła Lubczyka. Jeżeli chodzi o tę sprawę, która była nagłaśniana w mediach, rozmawialiśmy o tym z naszym koalicjantem, on pozostał przy swoim zdaniu. Na szczęście my, oferując to rozwiązanie, którym jest trzecia droga, oferujemy też wybór wewnątrz trzeciej drogi. Można zdecydować się na tego kandydata lub innego kandydata, a my, tak jak mówię, zawierając w polityce trudne, bo to jest bardzo trudna rzecz, koalicja, bierzemy partnerów z dobrodziejstwem inwentarza. Przynoszą mnóstwo fajnych rzeczy. Są też takie, które są dla nas kłopotem. Przypuszczam, że z drugiej strony usłyszelibyśmy to samo. Jeżeli rzeczywiście oczekują od nas dzisiaj wyborcy, a oczekują realizacji pewnego dużego celu, którym jest, jak mówię, zatrzymanie Konfederacji, odsunięcie PiSu i doprowadzenie do realnych zmian życia Polek i Polaków, Polaków, to czasem jest tak, że trzeba się dogadać również z tymi, z którymi trudno nam się wspólnie w różnych rzeczach.
Skoro o dużych celach i trudnym dogadywaniu się, trudnych marszach wspólnych, idziecie z Kosiniakiem Kamyszem na Marsz Miliona Serc zwołany przez Donalda Tuska?
Myślę, że jest jeszcze za wcześnie, żeby podjąć decyzję.
Decyzja we wrześniu miała być.
Będzie we wrześniu. Musimy zobaczyć, gdzie będziemy za jakieś 2-3 tygodnie, gdzie będzie też oczekiwanie naszych wyborców. Bardzo... jakby to powiedzieć, przemawiają do mnie takie duże eventy, spotkania, gdzie jest mnóstwo dobrej, pozytywnej, nakręcającej emocji, ale nie mogę zapomnieć o tym, jaki skutek wywarł marsz 4 czerwca, na którym w końcu obaj z Kosiniakiem byliśmy.
No, mówił pan, że taki pozytywny.
Było świetnie.
Czyli pójdziecie
świetnie,
teraz.
Ale nie,
raz.
Tylko mówię, że było świetnie, natomiast później w sondażach przestało być świetnie, bo nas było 500 000 w Warszawie, ale w ciągu następnych 2-3 tygodni 500 000 w Polsce od opozycji odpłynęło wyborców. I to było widać w każdym sondażu. Więc trzeba się zastanowić, czy to jest taktycznie okej w tym momencie kampanii, bo my wrogów po tej stronie, po stronie demokratycznej nie mamy. Natomiast pytanie, co zrobić, żeby przekonać dzisiaj tych wyborców, którzy się wahają, którzy nie wiedzą, którzy boją się do powrotu tego, co było przed 2015 rokiem, którzy, ten elektorat opozycji, który był do tej pory, on nie wystarcza i to już było widać przez 6 ostatnich elekcji. My musimy poszukać gdzie indziej.
A czy szukacie wspólnie, czy opozycja, to czy w ogóle jakąś poważną rozmowę na ten temat, o wspólnej strategii na PiS, skoro to PiS jest tym głównym celem do pokonania?
Ja myślę, że każdy z nas, mając ten wspólny cel, zastanawia się, co zrobić, żeby ten cel osiągnąć.
A czy rozmawiacie o tym bezpośrednio? Kiedy pan ostatnio rozmawiał z Donaldem Tuskiem?
To bardzo lubię to pytanie, ono jest dość rytualne, często je słyszę. Rozmawiałem ostatni raz przy okazjach spotkania o pakcie senackim. Wtedy, żeśmy ostatni raz widzieli się w takim składzie. Dziś ja nie oczekuję takich spotkań, dlatego, że każdy z nas jest pogrążony w procesie przygotowania do wyborów swojego ugrupowania, swojej formacji. Kończymy, jutro się kończy formalnie proces rejestracji list wyborczych. A czy będą jakieś wspólne wydarzenia, konferencje? Wie pani, ja mam wrażenie, że przez 2 lata było na to sporo czasu. Myśmy sami proponowali konferencję o przyszłości Polski, wiele różnych takich wydarzeń.
Ja mam z kolei wrażenie, że w zasadzie od wyborów prezydenckich nie możecie się dogadać. Nie wiem też, jak będziecie się dogadywać potencjalnie w jednym rządzie.
Normalnie, tak jak zawsze dogadują się ugrupowania, które przychodzą z różnych stron, a później muszą robić koalicję.
Za jakie obszary, resorty Polska 2050 chciałaby wziąć odpowiedzialność?
Mówiliśmy, jak bardzo ważna jest dla nas zielona energia i klimat. To z całą pewnością, ale ważne jest też dla nas bezpieczeństwo. Mamy
czyli
na naszych listach...
resorty minimum.
Mamy na naszych listach wielu byłych wojskowych, funkcjonariuszy, którzy wiedzą, jak oddzielić partię od munduru, czy mundur od partii, co dzisiaj trzeba zrobić, żeby...
Bezpieczeństwo to MSW w tym przypadku?
Bezpieczeństwo to bardzo szerokie pojęcie, bo ono dzisiaj jest i cyfrowe, i militarne, i żywnościowe, ono ma wiele obszarów. Edukacja też jest takim miejscem,
którym
mamy kompetencje. To wie pani, to właśnie na tym polega, że my to wszystko dzisiaj dzielimy skórę na niedźwiedziu. My dzisiaj z pokorą musimy iść do wyborów. Niech wyborcy określą, ile siły dają każdemu z nas, a od 16 października będziemy się zastanawiali, jak podzielić tych 16 czy 17
resortów. A dobry wynik to będzie wszystko powyżej progu 8%?
Nie. W przypadku trzeciej drogi, która dzisiaj ma 10%, my patrzymy też w sondażach, że bywa i 11 w tych, które robimy i badamy. Wydaje się, że możemy mieć 15 i będziemy o te 15 walczyć. Na pewno chcemy mieć więcej niż 13. Czy uda nam się mieć więcej niż 15, nie wiem, ale będziemy mocno o to walczyć.
W jaki sposób, o tym już za chwilę, ale nie na antenie RMF. Już słuchaczom anteny dziękujemy. Z naszym gościem Szymonem Hołownią z trzeciej drogi zostajemy w Radiu RMF24, w portalu rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych. Żałuje pan, że się nie dogadaliście z Agrounią i Kołodziejczakiem,
nie,
który teraz bryluje na liście Platformy?
Nie bryluje, nie żałuję.
A czy program PSL-u jest też programem Polski 2050 w tym obszarze rolnictwa?
Nie.
Na czym polega podstawowa różnica?
To jest tak, że my umówiliśmy się, że z PSL-em jesteśmy nadal dwiema różnymi partiami. My mamy swoje wypracowane przez te 3 lata rozwiązania, oni swoje. Umówiliśmy się co do listy wspólnych spraw, tych 6 rzeczy, 3 na pierwsze 100 dni, 3 na kadencję. Trzymamy się tego. Umówiliśmy się na 9 gwarancji gospodarczych dla przedsiębiorców, dla biznesu, dla pracowników. Trzymamy się tego i zawsze jasno komunikujemy, kiedy wypracowujemy wspólne stanowisko. Natomiast są rzeczy, w których zgadzać się nie będziemy. One nie będą dotyczyły tylko i wyłącznie rolnictwa, będą dotyczyły pewnie też i wielu innych kwestii. Ale uczciwie o tym mówimy. My nie stworzyliśmy jednej partii. Mamy różnice.
Nie chcecie też stworzyć jednego klubu, chociaż może nie starczyć posłów na dwa kluby. Rozumiem, że wtedy będzie jeden klub. Czy będą jakieś wspólne standardy poselskie? Czy w ogóle rozmawiacie o tym, jak dzisiaj ma wyglądać rzeczywistość po wyborach?
Te wszystkie wieszczby, które nam mówią, że nie przekroczymy progu, nie starczy nam posłów na klub, to ja sobie wkładam między bajki, bo one są dokładnie takim wróżeniem z fusów, jak opowiadanie przez innych o tym, jakie funkcje ministerialne będą pełnić. To nie dziennikarze, to nie politycy, to nie analitycy i to nie eksperci decydują o tym, jaki będzie kształt przyszłego parlamentu i rządu. Decydują wyborcy. I to oni zdecydują 15 października. Dzisiaj rozprawianie o tym, jak ułożyć kluby i czy one będą, i czy będzie rząd, i jacy ministrowie, jest absurdem.
Nie, to jest pytanie o to, za co chcecie wziąć odpowiedzialność
to
w potencjalnym rządzie, który musi być wypracowany na skutek, jak rozumiem,
tak
negocjacji koalicyjnych.
Oczywiście. I my swoje preferencje mamy.
Rezultatu tych negocjacji.
Przedstawiłem je pani. To są nasze preferencje, pierwsze preferencje. Mhm. Ja dzisiaj mogę uczciwie powiedzieć, po tych 3 latach działania ruchu Instytutu Strategii 2050, propozycji programowych, że my jesteśmy kompetentni do tego, czy mamy ludzi kompetentnych do tego, żeby obsadzić każdy z resortów. Natomiast ponieważ wiemy, że jest koalicja i że będzie trzeba mieć preferencje i że negocjacje polegają na tym, że najpierw kładzie się swoją listę, ktoś kładzie swoją listę, ktoś kładzie swoją i patrzymy, czy jesteśmy w stanie się dogadać, to pewnie proste nie będzie, ale poradzimy sobie z tym, bo wiemy też, jaki ciężar odpowiedzialności ludzie położą nam na barki. Ludzie nie będą mogli czekać, żeby rząd się kształtował, jak ostatnio w Niemczech, bo to nie będzie ta sytuacja, przez wiele miesięcy albo w Belgii przez lata. Będziemy musieli zrobić to szybko, konkretnie i będziemy ten gorący oddech ludzi chcących zmiany czuli na swoich plecach.
Jednym z priorytetów, na które się umówiliście, jest usunięcie partyjnych nominatów ze spółek. Wy zaprezentowaliście niedawno ustawę, która wprowadza rejestr osób publicznych. Czy to jest przegadane z PSL, z działaczami? W jaki sposób na przykład chcielibyście przekonać pozostałych?
Ale to jest jedna z naszych obietnic. To jest jeden z punktów listy wspólnych spraw, który przedstawiliśmy, o ile dobrze pamiętam, w kwietniu. Trzeci punkt.
Usunięcie partyjnych nominatów
tak
ze
jest,
spółek.
Tak jest.
Natomiast Krajowy Rejestr Osób Publicznych.
Między innymi, myśmy jeszcze rok wcześniej przedstawili cały plan, nazywa się Spółki dla Remontu, 20 kilka stron tekstu, dostępnych też na naszej stronie od dawna, który pokazuje, jakimi narzędziami chcemy dojść do tego celu. Nie tylko, i to jest bardzo ważne rozróżnienie, w spółkach państwowych, czy z udziałem Skarbu Państwa, ale również w spółkach komunalnych. Dlatego, że dzisiaj ten nepotyzm kwitnie również na poziomie
lasach państwowych, samorządach. Czy macie to przegadane z PSL-em? Właśnie o tym pytam. Konkretnie ten rejestr, który będzie mówił, że lasy państwowe, dyrekcje lasów państwowych, wszyscy samorządowcy i ich rodziny będą właśnie
lasy państwowe to jest jedna z podstawowych rzeczy. Natomiast o ile dobrze pamiętam, no bo to jest jeszcze w ogóle udzielne państwo w tej chwili Solidarnej Polski, która tam wyprawia co chce. Natomiast rozmawialiśmy o tym też z PSL-em. Występowaliśmy nawet wspólnie prezentując różne rozwiązania. Natomiast co do szczegółów będziemy się dogadywać, jak już to wszystko będzie na stole i trzeba będzie głosować. Ja nie słyszałem od kolegów z PSL-u jakichś gwałtownych protestów na temat tego naszego pomysłu.
Jak by pan rozwiązał kryzys wokół ukraińskiego zboża? Czy Polska powinna walczyć o przedłużenie zakazu importu?
Powinna, dlatego i to nie wynika z tego, że my mamy jakieś złe intencje w stosunku do Ukrainy, bo mamy najlepsze. Natomiast zaniedbania tego rządu, który...
Poza kandydatką już usuniętą.
Tak, to było...
Do Senatu.
To powiem
panią
szczerze...
Zych, która zdążyła przeprosić Władimira Putina.
Nie ma wielu rzeczy, wydawałoby się, które w polityce po tych 3 latach mogą mnie zdziwić, a jednak się okazuje, że pewne są. Jedną z nich była pani Zych i jej sposób konstruowania refleksji nad światem, ją otaczającym. Natomiast jeżeli chodzi o Ukrainę, to jest problem wynikający nie tylko z tej sytuacji, która tam jest, ale również z naszych zaniechań. Bo naprawdę można było na samym początku stworzyć działający system kaucyjny. Ale skoro oni kupili zboże, węgiel i kupili go za późno i przywieźli do portów i zapchali te porty węglem, to nie byli w stanie efektywnie przewieźć transferem zboża. I zaplątali się o własne nogi w swoją własną nieudolność. Dzisiaj potrzebujemy, żeby uratować polskich rolników, bardzo jasnych restrykcji związanych z tym, jakie towary spożywcze do Polski powinny wpływać.
Wspieracie rząd w walce
Uważamy,
o przedłużenie tego embarga.
Polskich rolników, nie rząd, bo polski rząd akurat dla obrony polskich rolników to nie robi nic albo prawie nic, podobnie jak z przedsiębiorcami, podobnie jak z wieloma innymi rzeczami. Tutaj słyszałem o tych w serwisie, o tych wyliczeniach w obietnic wyborczych. Samo KPO to jest ponad 150 miliardów złotych, które już powinno porcjami tutaj w Polsce pracować.
A wy macie te wyliczenia zrobione? My, jeśli chodzi o wasze obietnice?
Nie, dlatego że my jeszcze nie skończyliśmy tego całego procesu pokazywania, co chcemy dać i z czego to wziąć. Dzisiaj jesteśmy oburzeni absolutnie tym, jak rząd nakręca spiralę, dając transfery z długu, które wywołują inflację, która to zjada transfery. Albo na przykład robiąc to, co robi przy 14 emeryturze, czyli wypłacając emerytury dziadkom ze skarbonki wnuczka z Funduszu Rezerwy Demograficznej. No to są rzeczy, które powinny się natychmiast w Polsce skończyć. My oczywiście mówimy o tym, że usługi publiczne powinny być wreszcie w Polsce dofinansowane. Chcieliśmy 6% PKB na oświatę, żeby nie było takich rzeczy, jakie widzimy dziś na początku roku szkolnego.
No tak, tylko żeby gdzieś dołożyć, to trzeba...
Trzeba skąd wziąć.
Skąd wziąć. Więc pytanie, skąd?
Oczywiście.
Czy macie precyzyjne wyliczenia, co
tak
można
liczymy.
Na dzisiaj zlikwidować?
Na przykład wsparcie 10 miliardów złotych w perspektywie 5 lat dla mediów publicznych nie jest potrzebne. Czy dzisiaj naprawdę potrzebujemy Pałacu Saskiego za 2 miliardy, czy potrzebujemy tych 2 miliardów, to na początku było liczone, na pensje nauczycieli historii, żeby byli. Co jest dzisiaj ważniejsze? My rozliczymy każdą złotówkę, którą oni sprzeniewierzyli i nie wydali na te cele, które dzisiaj ludziom są potrzebne. Jak można mieć śmiałość wychodzić do ludzi i obiecywać im cokolwiek w dniu, w którym dzisiaj media podają, że są miejsca w Polsce, gdzie na psychiatrę dziecięcego czeka się do 30 roku, czyli dzisiejszy 12-latek dostanie się do psychiatry dziecięcego, jak będzie miał lat 19, na pierwszą wizytę.
I jak to zrobić, żeby się dostał w ciągu...
Ale to my też o tym mówimy w naszym programie dla ochrony zdrowia. Całkowita reforma tego systemu.
Dobrze.
Więc pierwsze, działamy jak pogotowie, przyjmujemy zasadę, że jeżeli czekasz do lekarza dłużej niż 2 miesiące na NFZ, to państwo zwraca ci za wizytę prywatną, bo ty nie możesz czekać z chorym dzieckiem 2 miesięcy.
To dotyczy też psychiatrii.
To dotyczy
ten
też
sam mechanizm
psychiatrii. Absolutnie
psychiatry.
Tak. A poza tym zmieniamy limity na specjalizację, skracamy studia medyczne do 5 lat, doprowadzamy do tego, że pielęgniarki mają więcej uprawnień, oczywiście lepiej uposażone, które wreszcie dostały podwyżki i mogą odciążyć lekarzy. Oddłużamy szpitale samorządowe, tworzymy powiatowe, lokalne domy zdrowia z lekarzem odpowiedzialnym, który trochę jest lekarzem POZ-u, ale jednak z dużo większym zakresem kompetencji.
Jeśli
to
Kosiniak Kamysz usłyszy propozycję zostania ministrem zdrowia, bo to zawsze gorący kartofel, to też
w ramach takiej konstrukcji,
rozumiem, jest to możliwe waszej koalicji. Może na białoruskie granice rozebrałby pan?
Nie, natomiast bardzo precyzyjnie przyjrzałbym się jego efektywności, bo jeżeli słyszymy o tym, że przez ten mur i tę wspaniale chronioną granicę przez ministra Błaszczaka do Niemiec dostaje się kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy ludzi rocznie, to zastanawiam się, po co było wydawać te miliardy. Ja od samego początku mówiłem, że mur sam nie wystarczy, bo jak postawisz mur na 6 metrów, to Łukaszenka kupi drabinę na 7. Potrzebny jest być może gdzieniegdzie mur, fizyczna zapora, ale potrzebne są czujniki ruchu, potrzebna jest zaawansowana elektronika, potrzebna jest wreszcie obecność Frontexu, który specjalizuje się w tym na polskiej granicy. Potrzebne jest stworzenie hotspotów dla tych, którzy chcieliby złożyć wnioski o ochronę międzynarodową w Polsce. Pushbacki, które stosowane są w Polsce wciąż, są hańbą dla polskiego munduru, nie dość, że są nielegalne i powinny natychmiast zostać zakończone. My powinniśmy respektować konwencję genewską, którą jesteśmy stroną, ale też bronić świętej i nienaruszalnej polskiej granicy, bo to nie jest tylko kwestia tego, że przyjdzie do nas migrant, który rzeczywiście potrzebuje pomocy, tylko musimy się bronić przed tym, że Łukaszenka, Putin będą nam przerzucać agenturę.
Katarzyna Połczyńska nawet dość... precyzyjnie opowiada o tym, jako o właśnie atakach ze strony reżimu białoruskiego, ze strony Łukaszenki.
I to jest obrzydliwe, że oni używają ludzi do tego celu, tak? Że ludzie przy tym giną. To pokazuje, jak bestialskim reżimem mamy do czynienia, jak z poważną sytuacją. Jeżeli za naszą granicą mamy 3 kraje w stanie wojny. Agresora, ofiara agresora i kolonia agresora.
Opozycja mniej więcej zgodnie mówi o rozliczaniu PiS-u. To jeden z tych tematów, które można usłyszeć w prawie każdym wystąpieniu liderów opozycji. Po kolei, jak to będziecie robić? Trybunał Stanu dla Kaczyńskiego, Ziobry, wnioski do prokuratury, jeżeli
pani,
przyjmiecie
przy użyciu wszystkich
władzę,
zgodnych z prawem
jako opozycja.
przy użyciu wszystkich zgodnych z prawem narzędzi. Trybunał Stanu, jak oboje dobrze wiemy, w polskiej polityce do tej pory był praktycznie wydmuszką. Tam chyba tylko ministra Wąsacza, z tego co pamiętam.
Do dzisiaj Platforma żałuje, że jednak nie postawiła przed Trybunał Stanu.
Czyż tak powiem, można było i trzeba było to zrobić, więc naprawdę trzeba zapomnieć o grubych kreskach. I tu nie trzeba tylko...
Nie będzie grubej kreski.
Nie, absolutnie. I nie trzeba ganiać też tylko za tymi, co 70 milionów skręcili na to, czy na coś innego. Trzeba rozliczyć każdą złotóweczkę, każdą, bo jeżeli my tego nie zrobimy, to ludzie nie dostaną jasnego sygnału, że jest jakaś zmiana i że szanuje się ich pieniądze, ich czas, ich życie, które oni dzisiaj marnują. Natomiast użyjemy wszystkich metod, które będą dozwolone prawem. Kiedy mnie ludzie czasami na wiecach, na ulicach pytają, czy pan ich wsadzi? To ja im opowiadam, nie wsadzę. A wie pan dlaczego? Dlatego, że ja, w moim świecie polityk nie jest od wsadzania konkurencji politycznej. Tylko jest niezależny prokurator, spokojne i niezależne dochodzenie, konsekwentny i sprawiedliwy sąd. Dzisiaj my musimy uzdrowić cały system, ale będziemy bezwzględni, jeżeli chodzi o inicjowanie tego typu ruchów, bo musimy ich rozliczyć.
A odzyskiwanie instytucji, które jako pierwsze i w jaki sposób? Ustawą?
Na różne sposoby, o których rozmawiamy i niektóre z nich są już wydyskutowane, inne nie, ale pani wybaczy, nie będziemy naszym przeciwnikom, którzy się zabunkrują w tych miejscach, zdradzać taktyki, którą przyjmiemy po wyborach, bo oni tylko na to czekają.
Ale to jest taktyka, czy to jest plan po prostu na zmianę?
Plan, ale my wiemy...
To jak... dlaczego pani chce mówić o planie na zmianę ale dlatego, że w poszczególnych nie chcę, instytucjach?
Ale dlatego, że ja mogę pani powiedzieć, jaki jest punkt dojścia, natomiast nie będę pokazywał drogi dojścia, bo oni ją zaminują. Tak jak choćby robili, nie wiem, prosty przykład z prokuraturą. Możesz zmienić prokuratora generalnego, a nawet rozdzielić ministra sprawiedliwości od prokuratora generalnego, ale na wymianę prokuratora krajowego musi się zgodzić prezydent. I takich miejsc można zaminować i przecież oni teraz minują sobie przyznawaniem nowych kompetencji prezydentowi, różnymi ruchami legislacyjnymi, które w panice przed wyborami wykonują, minują te ścieżki, którymi można by Rzeczpospolitą naprawiać. Więc my nie będziemy ułatwiać roboty. Ja mogę pani powiedzieć, jak chcę, żeby wyglądał Trybunał Konstytucyjny, prokuratura, sądy, ale nie będę pokazywał PiS-owcom drogi, która może to wysadzić w powietrze.
Ale rozumiem, że plan macie opracowany.
Mamy i to wspólnie z innymi ugrupowaniami opozycyjnymi.
Uchwalanie ustaw w jedną noc po nie to, będzie żeby uchwalanie odwrócić... ustaw,
nie będzie mianowanie sędziów Trybunału awansem, bo zaraz komuś skończy się kadencja. Te błędy już w polskiej polityce powtórzyć się nie mogą.
A co pan powie tym, którzy uważają, że tylko Koalicja Obywatelska może pokonać PiS?
Że są w błędzie. Dlatego, że Koalicja Obywatelska jest w stanie naprawdę zrobić bardzo dobry wynik, czego jej szczerze życzę, ale to za mało, żeby odsunąć PiS od władzy. W tych wyborach naprawdę, choć chcemy osiągnąć jak najlepszy wynik, nie będzie najważniejsze, kto będzie pierwszy lub drugi. Najważniejsze, kto będzie trzeci. Bo to on zdecyduje o tym, czy będzie rząd na wschód z PiS-em i Konfederacją, czy będzie rząd Polski Europejskiej z Sił Demokratycznych. To my możemy to zapewnić jako trzecia droga. Po to powstaliśmy i zamierzamy zrobić wszystko, żeby tak właśnie się stało.
W duecie i szpagacie z PSL-em dziękuję bardzo. Gościem popołudniowej rozmowy RMF był Szymon Hołownia.
Dziękuję bardzo.
Zapraszam za tydzień.